Drodzy słuchacze, trwając w paschalnej radości, pozdrawiamy Państwa z Lublina. W dzisiejszej audycji razem z panią Anetą Piątkowską z wydawnictwa Instytutu Edukacji Narodowej zapraszamy na spotkanie z ciekawą lekturą. Jeśli zainteresują Państwa omawiane pozycje, to szczegółowe informacje o każdej z nich można odnaleźć na stronie internetowej Instytutu Edukacji Narodowej www.praweksiążki.pl. Powtarzam, www.praweksiążki.pl. Pani redaktor, tuż po radosnym czasie Wielkiej Nocy nadchodzi Niedziela Miłosierdzia Bożego. Miłosierdzia, którego tak bardzo potrzeba światu udręczonemu wielomiesięczną pandemią.
Miłosierdzie Boże jest dla nas czymś ciągle niepojętym i niepoznanym. Warto więc w tych dniach sięgnąć po książkę Tajemnica Miłosierdzia Bożego ojca Jacka Woronieckiego. Autor w świetle Bożego objawienia, a także w oparciu o świadectwa wielu mistyków i objawień maryjnych, ukazuje głębię i potęgę miłosierdzia Bożego. Wskazuje też na ścisły związek między sprawiedliwością a miłosierdziem Bożym, że jedno nie istnieje bez drugiego, stanowiąc nierozerwalną jedność. Widoczny jest tu dokładny plan Boży. Zbliżamy się do czasu próby, który będzie poprzedzony czasem łaski i miłosierdzia. Książka Tajemnica Miłosierdzia Bożego ma na celu jeszcze mocniej uświadomić ludziom wierzącym, ale też wszystkim, którzy uciekają od Boga w niewiarę i grzech, że Bóg jest miłosiernym i kochającym Ojcem, który pragnie zbawić i uczynić szczęśliwym każdego człowieka.
Zgłębiając tajemnicę Miłosierdzia Bożego, zawsze zbliżamy się do Maryi, Matki Miłosierdzia.
Matka Boża towarzyszyła ziemskiej drodze Jezusa i pozostała wierna aż po mękę, śmierć i krzyż. W ten sposób została współodkupicielką człowieka. Zanim Kościół pochylił się nad tajemnicą Miłosierdzia Bożego, już wcześniej nazwał Matkę Chrystusa Mater Misericordiae. Ojciec Jacek Woroniecki na łamach książki Macierzyńskie Serce Maryi ukazuje Maryję jako matkę nas wszystkich, z troską pochylającą się nad swymi dziećmi. Poprzez naśladowanie Maryi doznajemy jej szczególnej opieki, miłości i łaski, jakimi darzy braci swego Syna.
Ojciec Woroniecki prowadzi nas przez kolejne części różańca, a rozmyślania modlitwy różańcowej splatają się w jedno z ewangelicznymi opisami życia Chrystusa i współudziału Jego Matki w dziele naszego zbawienia.
Książka Macierzyńskie Serce Maryi uczy nas głębokiego i trwałego zjednoczenia z Bożą miłością i odważnego pójścia drogą wiary w realiach codziennego życia. Zgłębianie tajemnic życia Maryi zawartych w książce Macierzyńskie Serce Maryi z pewnością pomoże w nawiązaniu z nią osobistych relacji. Lektura tak przedstawionej historii Matki Jezusa, Bożej Rodzicielki, może stać się dla wielu czytelników okazją do odkrycia na nowo ludzkiego i boskiego wymiaru jej powołania.
Pani redaktor, zmieńmy teraz temat, by porozmawiać o książce Dzieje Polski Zapiastów, która dosłownie przed kilkoma dniami opuściła drukarnię. Jej autorem jest Feliks Koneczny, pisarz ogromnie znany i ceniony.
Dzieje Polski Zapiastów ukazały się na rynku księgarskim w 1902 roku w Krakowie. Ich autor, Feliks Koneczny, podjął się trudu opowiedzenia polskiemu czytelnikowi od ponad 100 lat pozbawionemu ojczyzny o dziejach jego wspólnoty. Dzieje Polski Zapiastów stanowiły propozycję szczególnej podróży w głąb polskiej historii, odkrywającą nie tylko prawdę o narodzinach narodu, ale także budzącą ambicje odzyskania miejsc i ziem dawno przez Polaków utraconych i prawie przez nich zapomnianych. Stąd znajdziemy w tej opowieści tak wiele akcentów śląskich i tyle szczegółów z dziejów Pomorza, Warmii i Mazur. Pozostajemy też pod wrażeniem pokazanego w książce wkładu Kościoła w postęp cywilizacyjny i rozwój kraju.
Książka Dzieje Polski Zapiastów jest bardzo pięknie wydana. Jej okładka przykuwa uwagę od pierwszego spojrzenia. Może być świetnym prezentem dla maturzystów przygotowujących się do egzaminu z historii.
Oczywiście, wciąż musi nas zadziwiać rozmach, z jakim Koneczny odmalowuje życie w Polsce piastowskiej, a jednocześnie nie gubi z oczu losów całej Europy. Dla łatwiejszego śledzenia toku wydarzeń w książce znajdują się liczne mapy i ilustracje. Język pisarza jest bardzo przystępny, więc treści łatwo się zapamiętuje. Dzieje Polski za Piastów to wspaniała pomoc dla maturzystów czy uczniów, ale także bardzo ciekawa lektura dla wszystkich zafascynowanych barwnymi czasami średniowiecza.
Mam nadzieję, że udało nam się zainteresować Państwa twórczością Feliksa Konecznego, autora także bestsellerowej pozycji Dzieje Polski opowiedziane dla młodzieży. Po więcej tytułów i informacji zapraszam na stronę internetową Instytutu Edukacji Narodowej www.praweksiążki.pl do zakładki Nasi Mistrzowie. Zatrzymując się w epoce średniowiecza, opowiedzmy teraz o książce Kielich Krwi, poświęconej świętemu biskupowi Stanisławowi.
Książka Zofii Kossak o świętym biskupie Stanisławie zawiera dwa utwory sceniczne – Kielich Krwi i Zlecenie oraz esej Boże Motory. Historia sporu świętego Stanisława z królem Bolesławem Śmiałym jest jednym z najważniejszych wydarzeń epoki Polski piastowskiej. U początków chrześcijaństwa w Polsce, kiedy dopiero tworzyły się relacje między władzą a Kościołem, święty Stanisław był tym, który jako pierwszy w imię wiary przeciwstawił się niemoralnym działaniom władzy.
Ta sytuacja przypomina nam nieodparcie to, co dzieje się na naszych oczach. Liberalni manipulatorzy od lat powtarzają slogan wymyślony przez komunistycznych propagandistów, że Kościół nie powinien się mieszać do polityki.
Święty biskup swą śmiercią dał wyraźny znak. Moralność nie może być ograniczona tylko do sfery prywatnej. Tragiczny konflikt króla z biskupem opisywany przez Zofię Kossak w książce Kielich Krwi spowodowały wieloletnie wojny na Rusi. Królewscy woje kradli, gwałcili i mordowali, a król tolerował te haniebne zachowania. Święty Stanisław za publiczne piętnowanie zła został zamordowany w czasie odprawiania mszy. Natychmiast po tej zbrodni Rzym pozbawił polskiego króla tytułu chrześcijańskiego władcy. Musiał uciekać na Węgry i zmarł na wygnaniu, a wieść o męczeństwie i odwadze biskupa Stanisława rozniosła się szybko po Królestwie Polskim i poza jego granicami.
Patrząc na dzisiejszy świat polityki, widzimy, że od tamtych czasów nic się nie zmieniło. Polityka zamiast być służbą dla wspólnego dobra jest przestrzenią agresji, sporów i nienawiści.
O tych kwestiach traktuje bardzo ciekawy 44 numer kwartalnika Cywilizacja pod tytułem O demoralizacji władzy. Znajduje się w nim wiele tekstów poświęconych temu zagadnieniu. Szczególnie polecamy Państwa uwadze artykuły ojca profesora Mieczysława Krąbca, Odpowiedzialność chrześcijanina za politykę, profesora Jacka Bartezela, Problem sekularyzacji władzy i polityki oraz profesora Mieczysława Ryby, Elita postkomunistyczna w III Rzeczpospolitej. Musimy pamiętać, że w naszych oczach rozgrywa się dramatyczna batalia między cywilizacją życia a cywilizacją śmierci. Kiedy areną bitwy o życie jest cały świat, również my, nawet jeśli nie zdajemy sobie z tego sprawy, jesteśmy zaangażowani w ten konflikt. Możemy stanąć po stronie dobra lub zła, życia lub śmierci. Pozostając biernymi, działamy na korzyść zła. Treści zawarte w 44 numerze kwartalnika Cywilizacja pod tytułem O demoralizacji władzy udowadniają, że katolicy powinni się poważnie interesować polityką. W ten sposób możemy zadbać zarówno o swój własny los, jak i o obecność w życiu społecznym prawd, w które wierzymy.
Dlatego właśnie w trosce o byt nas samych i naszych rodzin powinniśmy mieć wiedzę na tematy historyczne i polityczne, żeby móc przekonywać sąsiadów, znajomych czy krewnych do naszych racji.
Wiedzę taką znajdą Państwo w książce pod tytułem Trzy socjalizmy, autorstwa znanego z anteny Radia Maryja, profesora Henryka Kieresia. Pod tym zaskakującym tytułem Trzy socjalizmy kryje się doskonałe spojrzenie na mechanizmy władzy. A władza nie jest bezosobowa. Jej teorie i sposoby działania tworzyli na przestrzeni wieków i dziś tworzą konkretni ludzie. Byśmy potrafili bronić prawd, w które wierzymy, warto sięgnąć po książkę Trzy socjalizmy. Jej autor bowiem przypomina to, co stanowi faktyczny fundament kultury europejskiej. Posłuchajmy, co profesor mówi na temat demokracji.
Słowo demokracja, pochodzenia greckiego, oznaczające rządy ludu, wchodzi w zakres słownika polityki, a współcześnie jest ono, by tak rzec, swoistym mówikiem propagandowym, wręcz narzędziem terroru medialnego. Jednakże mało kto, jeśli w ogóle ktokolwiek, spyta, co kryje się za tym słowem, jaki ustrój polityczny jest ustrojem demokratycznym, a jakie ustroje stroją się jedynie w piórka demokracji, a w istocie są ustrojami totalitarnymi, sprawowanymi nie dla dobra wspomnianego ludu, lecz dla dobra jakiegoś tyrana czy jakiejś grupy społecznej. I właśnie odpowiedź na to pytanie, na pytanie o demokrację, czy w ogóle o jakiś model życia społecznego, o jego ustrój polityczny, wymaga wiedzy o koncepcjach polityki. Mrzonką jest wiara w to, że istnieje jakiś idealny ustrój polityczny. Taki ustrój, który, by tak rzec, zbawi człowieka i zapewni mu szczęście. W życiu społecznym wszystko zależy od człowieka, od jego wiedzy i od jego dobrej woli. I ta myśl, myśl godna marmuru, obowiązuje nas do dziś. W tradycji klasycznej dodam, o czym nie każdy wie, politykiem jest każdy człowiek. Nie ma takiego aspektu życia ludzkiego, który nie byłby polityczny, bo przecież chodzi o życie ludzkie jako dobro, a życie jest bogate, zróżnicowane, ma wiele kontekstów. Jest to nie tylko życie indywidualnego człowieka, ale życie społeczne, a ponadto życie wieczne, o które każdy człowiek poprzez kulturę zabiega.
Pani redaktor, od polityki przejdźmy do treści nieco lżejszych, co nie znaczy, że mniej wartościowych. Bo ogromną sztuką jest w lekkiej formie ukazywać problemy wielkiej wagi.
Udało się to Zofii Kossak w książce Dzień dzisiejszy. Jest to wciągająca powieść obyczajowa z wątkiem romantycznym, ale nie znajdziemy w niej pochwały do budowania swego szczęścia na cudzym nieszczęściu według zasady miłość ci wszystko wybaczy. Przeciwnie, widzimy jak źle ulokowane uczucie niszczy życie młodego człowieka. Co prawda zdobywa ukochaną, ale ślepy na jej wady dopiero na końcu odkrywa, że zdobył egoistyczną lalkę, odrzucając po drodze uczucie miłej i dobrej dziewczyny. Na tle tej romantycznej historii toczą się dyskusje o prawach kobiet, rozwodach, aborcji. Autorka jednak nie moralizuje, tylko pokazuje następstwa podejmowanych wyborów. To tylko młodym się wydaje, że pewne reguły ich ograniczają. Po wielu latach widać, że reguły te zabezpieczają przed życiowymi tragediami, co widać na przykładzie młodego Jana Poręby, bohatera książki Dzień dzisiejszy.
Inna książka Zofii Kossak z uniwersalnym przesłaniem to Puszkasz Orbano.
Książka Puszkasz Orbano przenosi nas do roku 1453. Do obleganego przez Turków Konstantynopola, wówczas stolicy i najwspanialszego miasta wschodniego chrześcijaństwa. Jesteśmy świadkami zmagań z tureckim najeźdźcą i dramatycznych losów 15-letniego Maria, który oddaje swe życie, by ratować miasto i honor rodziny. Książka zawiera ponadczasowe prawdy o człowieku, o jego dobroci, odwadze i szlachetności, ale także o tchórzostwie, nikczemności i zdradzie. Młody człowiek, sięgając po tę lekturę, nie tylko podąży barwnymi ścieżkami przygody, lecz nauczy się, jak hartować swój charakter i walczyć z przeciwnościami losu. Warto dodać, że do wersji drukowanej Puszkarza Orbano dołączona jest nieodpłatnie wersja dźwiękowa w formie audiobooka.
Zachęcamy do wysłuchania fragmentu nagrania przygotowanego przez Studio Fanfara w Lublinie. Lektorem jest aktor Teatru Muzycznego Andrzej Gładysz.
Rozdział 12. Ostatnie godziny. Konstantynopol jest już istotnie zdobyty, choć zwycięzcy jeszcze się nie wdarli do wnętrza. Leży niby dom o wywartych drzwiach i oknach, do którego każdy obcy może wejść bezkarnie. Jedyny mur, jaki pozostał miastu, to mur gotowych na śmierć obrońców. Och, gdybyż dawniej tak stawali jak obecnie. Gdybyż dawniej tak czuli jak dzisiaj. Za późno ocknęło się w nich męstwo i miłość kraju. Za późno. Z kardynałem Izydorem i Giustinianim w otoczeniu przyjaciół i wodzów zdąża na wieczorne nabożeństwo do świętej Zofii. Wielka świątynia, nie mająca sobie równej w całym świecie, jest przepełniona tłumem tak gęstym, że cesarz z trudem toruje sobie między nim drogę. Pospołu patrycjusze i nędzarze, uczeni i bywalcy wyścigów, zakonnicy i złota młodzież cisną się, tłoczą, modlą i o zmiłowanie płaczą. Daleko, w głębi, za wielkim ołtarzem, widnieje olbrzymia postać mądrości Bożej, Hagia Sophii, matki trzech cnót, wiary, nadziei i miłości, na których opiera się cały świat. Z wiarą, nadzieją i miłością kłębiąca się dołem ciżba, nieszczęsne mrowie ludzkie, dygocące z trwogi, spogląda w górę. Wznosi swoje błagania. Dusze kołyszą się z grozy, jak 600 lamp złotych, zwieszających się od niebosiężnego stropu na szczerozłotych łańcuchach. Serca kołaczą jak dzwony, których u świętej Zofii jest 362. Muhammed II wjeżdża na wzgórze na białym koniu. W świetle pochodni zwyciężony przeciwnik widzi go wyraźnie. Słów oczywiście nie słychać, ale po ruchach rąk domyśleć się łacno, że wskazuje na miasto i wzywa do uderzenia. Sułtan mówi:
wejdziemy tam jutro, o wyznawcy proroka! Wejdziemy, by nigdy nie odejść! To miasto jest nasze!
Kolejna powieść historyczna dla młodzieży to Trębowla.
Akcja powieści Trębowla toczy się w czasie wojen z Turcją w XVI wieku. Sama nazwa Trębowla oznacza miejscowość i zamek, gdzie zostają uwięzieni główni bohaterowie. Ale zanim tam dotrą, szlak ich przygody wiedzie od Kośmina na Lubelszczyźnie przez Lublin, Zamość i Lwów. Młody czytelnik zostaje wciągnięty w wartką akcję, w której spatają się przyjaźń, miłość, tajemnice i zagadki, wielka historia i pogmatwane ludzkie losy. Powieść jest bardzo wciągająca, nie można się od niej oderwać, a dla miłośników historii najciekawsze będą w Trębowli ukazane realia życia w miastach, miasteczkach i wioskach dawnej Rzeczpospolitej.
Wielka pisarka lubiła przenosić swoich czytelników w dawne czasy, by ukazywać, jak świętość i dobro rodzą się w każdych okolicznościach.
To pokazuje przykład świętego Stanisława Kostki, bohatera kolejnej książki Zofii Kossak pod tytułem Z miłości. Wychowany w niezwykle bogatej i wpływowej rodzinie Staś od najmłodszych lat przejawiał wyjątkową skromność i pobożność. W wieku 14 lat wraz z bratem Pawłem wyjechał do Wiednia do szkoły jezuickiej. Gdy ciężko zachorował, doświadczył dwóch wizji. Najpierw święta Barbara z dwoma aniołami przyniosła mu komunię świętą, a drugiej Matka Boża z Dzieciątkiem Jezus pochyliła się nad nim i złożyła w ramiona Dzieciątko. Nakazała też przyłączyć się do Towarzystwa Jezusowego. W ten sposób został cudownie uleczony.
Niestety, decyzja o wstąpieniu do zakonu jezuitów była nie do zaakceptowania dla jego ojca.
Młody, zaledwie 17-letni Staś udał się więc pieszo w przebraniu żebraka do Bawarii, gdzie słynny jezuita Piotr Kanizjusz wystawił mu wzorowe świadectwo. Polecił też podróż do Rzymu, by Franciszek Borgiasz przyjął go do nowicjatu. Zdążył uzyskać śluby zakonne, ale wkrótce zachorował na malarię i zmarł 15 sierpnia 1568 roku. Jego brat, który na polecenie ojca podążał za Stanisławem, spóźnił się o miesiąc. Po przybyciu do Rzymu był już świadkiem rodzącego się kultu Kostki. W 2 lata później, gdy otwarto jego grób, znaleziono ciało w nienaruszonym stanie.
Książki takie jak Z miłości pomagają młodzieży oderwać się od obecnej przygnębiającej rzeczywistości. Pamiętajmy, że najmłodsi także przeżywają ciężkie chwile i warto, by dzięki książkom umocniły się i nabrały nadziei, że wszystko będzie dobrze.
W tym miejscu warto wspomnieć o książkach Kłopoty Kacperka Góreckiego z Krzata oraz Topsy i Lupus Zofii Kossak. Zakończenia tych opowieści, szczęśliwe pomimo wcześniejszych perypetii, oddalają dziecięce lęki i pokazują zwycięstwo dobra. Zarówno Kłopoty Kacperka Góreckiego z Krzata, jak i Topsy i Lupus pozwolą dzieciom odprężyć się po wielu godzinach spędzonych przed komputerem.
Dla maluchów od wielu tygodni zamkniętych w domach trzeba szukać lektur, które rozproszą dziecięce smutki oraz uczynią świat bardziej zrozumiałym. I taką rolę doskonale spełnia baśń Kłopoty Kacperka Góreckiego z Krzata.
Książeczka opowiada o przygodach gromady sympatycznych skrzatów opiekujących się starym dworem i jego mieszkańcami. W historii pojawiają się też ukryte skarby, leśne chochliki i pewna wścibska sowa. Co ważne, jak już mówiliśmy, Kłopoty Kacperka Góreckiego z Krzata uczą, że wszystkie trudności można wspólnie pokonać. Druga książka, Topsy i Lupus, dla nieco starszych dzieci, opowiada o przygodach Topsiego, małego buldoga, który dzięki umiejętnej tresurze uczy się porozumiewać z ludźmi. Ta niezwykła zdolność sprawia, że zostaje porwany do cyrku. Na szczęście na pomoc uwięzionemu Topsiemu wyruszają przyjaciele, którzy po wielu zabawnych perypetiach uwalniają go z opresji. Proszę wysłuchać fragmentu wersji dźwiękowej.
Rozdział 14. Dziwna rzecz, ale ja wciąż mam wrażenie, jakby ktoś szedł za nami, zauważył Julek przystając. Mnie się to samo zdawało wczoraj, ale Lupus zachowuje się spokojnie, a przecież zwęszyłby kogoś obcego od razu. Gdzie będziemy nocować? No, chyba tu, w lesie, po harcersku. Przecież lato, sucho, ciepło. Ale jakoś nieprzyjemnie, wstrząsnął się Julek mimowoli. Szli raźno pięknym, mieszanym lasem, jednym z tych starych, rozłożonych na wzgórzach borów, które stanowią czar i urok wschodniej Małopolski, i radowali się, że już są niedaleko celu. Najdalej pojutrze będą w Przemyślu, może nawet jutro na wieczór. Pieniądze zarobione w leśnictwie spoczywały dotąd w kieszeni Władka nietknięte, przeznaczone na triumfalny powrót do domu z odzyskanym Topsim. Zmrok zapadał. Zajęli się przeto wyszukiwaniem sobie noclegu, wolnego od mrówek. Ułożone na ziemi galęzie przykryte mchem i obficie rosnącymi tam paprociami uczyniły wygodne, sprężyste i miękkie tapczany. Lupus zwinął się w kłębek tuż przy nogach Julka, który mimo poprzednich obaw zasnął twardo, zaledwie przyłożył głowę do leśnej poduszki. Sny miał burzliwe. Widział to psego tańczącego w cyrku w otoczeniu jakichś fantastycznych stworzeń. Cały korowód tych niesamowitych potworów zbliżał się szybko, otaczał jego i Władka śpiących, wykrzywiał się ze śmiechem, nachylał nad nimi tuż, tuż. Wrażenie to było tak silne, że chłopiec zerwał się na wpół rozbudzony. Jakaś ciemna postać pochylała się nad nim istotnie. Spłoszona ruchem chłopca rzuciła się do ucieczki i znikła w ciemnościach. Lupus siedział obok, trzepiąc wesoło ogonem i patrząc za uciekającym. Julek chwycił Władka za ramię. — Wstawaj! — krzyczał. — Wstawaj! Ktoś tu był! Ktoś chciał nas okraść! Może chciał zabić! Co robić? — Gdzie? Kto? Jak? — pytał Władek, trąc zaspane oczy. — Tu, w tej chwili obudziłem się, bo czułem, że się coś dzieje strasznego. Otwieram oczy, a tu nachyla się nade mną ogromny czarny drap. — Widziałeś? Na pewno? — Jak ciebie widzę, przecież noc jasna. Oj, Juleczku, czy do czasem nie coś, jak ze Stewkiem burczy muchą? Julek obraził się. Możesz nie wierzyć, a ja ci mówię, że gdybym się nie obudził, bylibyśmy już martwi. Wielki czarny nachylał się nade mną i trzymał w ręku coś wąskie, błyszczące, oczywiście nóż. Ach, co za nadzwyczajna przygoda, jak z książki, pomyśl tylko. A cóż Lupus? Nic, siedział spokojnie i merdał ogonem. Zawiodłem się na nim. Jako na stróża nie można na niego wcale liczyć. Wstydź się, Lupus, zwrócił się Władek do psa z wyrzutem. Obiadasz nas, a nie chcesz bronić. Nie było przed czym, mruczał pies, układając się z powrotem do snu.
Dziękujemy, panie redaktor. Mamy nadzieję, że nasza audycja zachęciła państwa do sięgnięcia po powieści Zofii Kossak i innych wspominanych dziś autorów. Zanim się pożegnamy, przypomnę jeszcze tytuły wszystkich omawianych dziś pozycji. Tajemnica Miłosierdzia Bożego oraz Macierzyńskie Serce Maryi ojca Jacka Woronieckiego. Dzieje Polski Zapiastów Feliksa Konecznego. 44 numer kwartalnika Cywilizacja pod tytułem O demoralizacji władzy. Trzy socjalizmy profesora Henryka Kieresia. Kielich krwi, Puszkasz Orbano, Trębowla, Dzień dzisiejszy, Z miłości opowieść o świętym Stanisławie Kostce, Kłopoty Kacperka Góreckiego z Krzata oraz Topsi i Lupus, Zofii Kossak. Jeśli nie zdążyli państwo zanotować tytułów książek, zapraszamy na naszą stronę internetową www.praweksiążki.pl, gdzie znajdą państwo wszelkie potrzebne informacje. Pozostajemy też do państwa dyspozycji pod numerem telefonu 607 664 978. Powtarzam, strona internetowa www.praweksiążki.pl i telefon 607 664 978. Dziękujemy za uwagę. Z Panem Bogiem.